Dziś naszym gościem jest Michał Jackowski, rzeźbiarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Można oglądać pana wystawę w Centrum Spotkania Kultur na wielu piętrach. To jest spora wystawa, trzeba przyznać. Ja byłam zaskoczona jej wielkością. Piękno, dobro czy fake? Co dzisiaj rządzi tym światem?
Dokładnie, piękno, dobro, trzy kropki, fake. Więc też jest to pytanie, czy piękno i dobro nie jest też fejkiem już dzisiaj. I jak ono działa, czy te wartości ciągle nas prowadzą, czy jesteśmy prowadzeni przez ich iluzje, co się pod nie podszywa. No w zasadzie to jest pytanie skonstruowane przez kuratorkę, panią Dorotę Seweryn-Puchalską. Ma też taki podtytuł Piękno, dobro, fake, współczesna kalokagatia. Termin, który ze starożytności oznaczał takie połączenie właśnie piękna zewnętrznego z dobrem.
Z pięknem wewnętrznym.
Tak, tak. No, to taki największy wzór doskonałości, można powiedzieć. No i dzisiaj, jak wiemy dobrze, to bardzo często się odkleja. Zresztą nie tylko dzisiaj. To chyba jest mylny trop, że to idzie w parze. W każdym razie no, prace są pracami, które wynikają z refleksji nad wartościami, szukają pytań uniwersalnych, przed którymi musimy stanąć w każdej epoce, chcąc być prawdziwie człowiekiem. Więc także dzisiaj ja zadaję je językiem bardzo klasycznym, ale w ten język też wplatam symbole z naszej współczesności. No jest to rzeźba współczesna, chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ma więcej do czynienia z historią, antykiem.
To
ale
prawda.
To jest dość świadomy zabieg.
To prawda. To o tym za chwilę. Ja jeszcze nawiążę do tego wewnętrznego piękna, bo w pana rzeźbach to wnętrze też jest piękne, złote.
Jak to mówią, nie wszystko złoto, co jeździ, to ja to nie. Złoto oczywiście jest, ma ogromne konotacje historii sztuki, też jest tłem na ikonach symbolizującym duchowość. Nasze oczy ku złotu ciągną od dawna. Słońce, kruszec, wartość, pieniądz. Idąc dalej, można dojść do króla Midasa, można dojść do pychy, więc to złoto to ma też takie swoje dwie strony, może być przewrotne. No właśnie pytanie, co widzimy najpierw? Czy widzimy to światło, które to złoto odbija? Czy wyceniamy ten kruszec od razu tak gdzieś w myślach? Bo obawiam się, że jednak częściej to się odbywa. I nagle się okazuje, że mówimy, jakie piękne, ale myślimy, jakie drogie.
To się zdarza chyba często, to prawda.
Więc ten fake czai się cały czas gdzieś tam w naszych myślach. I jednak później za myślami idą czyny i wybory, a wybory nas kształtują. Więc warto sobie zadawać pytanie na temat tych wartości. Czy rzeczywiście wybieramy wartość, czy jakiś fake, który się pod nią podszywa.
Wspomniał pan o tym złocie symbolizującym duchowość w ikonach. I to trochę daje nadzieję moim zdaniem, bo nawet kiedy mamy tę piękną fasadę, w środku mamy tę pustkę, to jednak jest tam ten złoty element, czyli gdzieś jest nadzieja na tę duchowość, gdzieś jest nadzieja na to, że może pomimo tej pustki coś tam jeszcze się, jakoś to się wypełni czymś.
No tak, to zależy od tego, jak właśnie patrzymy. Ta nadzieja to albo jest, albo nie, niekoniecznie w rzeźbie, ale w naszych oczach tak naprawdę, w naszym spojrzeniu. No ciągle wierzę w człowieka, że gdzieś tam na dnie właśnie to ta miłość gdzieś jest w nas zaszyta tak głęboko, że ona prędzej czy później, miejmy nadzieję, że wcześniej, wyjdzie. Nie dopiero jak wszystko się skończy. Ale rzeczywiście no, to, co ją bardzo często przykrywa, ten kurz dnia codziennego i różne cierpienia, które nas zmieniają często w trudniejszych niż w łatwiejszych ludzi, to jest taką moją troską, żeby to odkrywać i żeby dać taką szansę, żeby widz stanął przed czymś, co wzbudzi w nim refleksję. zada mu odpowiednie pytanie na temat tych wartości, bo uważam, że zadawanie pytań to jest właśnie jedyna droga, żeby znaleźć odpowiedź, bo gdy ich nie zadajemy, to po prostu płyniemy z nurtem.
Mm-hmm. No ta wystawa jest taką wystawą zadającą pytania, bo myślę, że żyjemy w takich czasach bardzo intensywnych i że mamy sporo takiej sztuki interwencyjnej, która daje nam wyroki, która daje nam odpowiedzi, która wtłacza nam pewien rodzaj myślenia o świecie, a ta wystawa zostawia miejsce na refleksję.
To prawda. Nie chciałbym tutaj, nie wiem, krytykować czy analizować sztuki współczesnej, bo ona jest też wspaniała i jest dużo wspaniałych artystów, ale rzeczywiście sztuka współczesna jest aż tak współczesna, że bardzo odpowiada na tylko takie chwilowe, czasami takie life jacket, że to, co się dzieje już tu i teraz. I to są czasem nawet nie pytania, tylko takie przetwarzanie sytuacji, która jest dookoła nas. A wydaje mi się, że właśnie to właściwe pytanie jest najczęściej najcenniejszą rzeczą, jaka może nas w życiu spotkać.
To jeszcze o inspiracjach, bo tak jak mówimy, sztuka współczesna sztuką współczesną, to też jest sztuka współczesna, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że więcej ma wspólnego z przeszłością. Michał Anioł pojawia się w opisach tej wystawy, ale czy ktoś jeszcze?
No, pani kuratorka akurat tutaj rzeczywiście Michała Anioła przywołała jako jedną z postaci inspirujących mnie, ale nie tylko mnie, myślę, że po prostu Michał Anioł jest rozpoznawalny i dlatego użyła, ale tak, jak najbardziej. Przede wszystkim no, inspiracje antykiem i językiem klasyki nie wzięły się też przypadkowo. Wybrałem sobie taki język, którym szukałem takiego języka, którym mógłbym dogadać się ze współczesnym człowiekiem. Okazuje się, że no, ta klasyka jest jak język angielski w sztuce. Wszyscy to znamy, wszyscy gdzieś lgniemy do tego. Nasza kolebka jest na obrzeżach Morza Śródziemnego i to jest gdzieś nas wpisane. Dołożyłem do tego klasycznego języka właśnie te elementy z tu i teraz, gdzie się pojawiają właśnie symbole, ale też to są bardzo otwarte symbole, bo czy symbol pieniądza w postaci banknotu, czy gumy do rzucia, czy różowego koloru jako przyjemności, czy właśnie tego złota, pojawiają się takie odniesienia do kompozycji znanych z przeszłości, jak Trzy Gracje na przykład, które w każdej epoce były podnoszone. No ale też odniesienia do tekstów Beatlesów czy Rolling Stonesów. Więc otacza nas antyka, ale też w takim płaszczyku współczesności. Wszystko właśnie po to, żeby ta sztuka była zrozumiała i dialogowała z widzem. Jeśli chodzi o takich artystów, którzy mnie inspirują, no oprócz tego właśnie, że ten antyk też się wziął stąd, że ja skończyłem konserwację rzeźby kamiennej, więc byłem otoczony tymi wzorcami od początku moich studiów i one gdzieś tam we mnie zaległy i warsztatowo, i po prostu przez pracę z nimi. No to także mistrzowie pop-artu, tacy jak Roy Lichtenstein czy Robert Indiana. Roy Lichtenstein przez te swoje komiksowe dymki i też nawiązanie do komiksu, które się pojawia w moich pracach, jest takim symbolem szybkiej myśli, takiego piktogramu, który można umieścić, szybkiej komunikacji. To jest też taki w tej całej powadze zadawania pytań taki żartobliwy akcent, można powiedzieć trochę też, tak, bo jednak komiks nam się nie kojarzy z czymś
tak bardzo
poważnym,
a
jednak można go zderzyć z poważnymi tematami. Robert Indiana, który pewnie pani kojarzy, takie duże napisy Love, Hope, takie litery, rzeźby, który właśnie stawiał takie znaki w przestrzeniach urbanistycznych. Ja w jednej z prac tutaj też takiej dziwnej pracy, bo ona jest ani instalacją, ani rzeźbą, jest rage roomem, pokojem wściekłości, w którym znajdują się wazy z takimi napisami właśnie, gdzie też próbuję, testuję, widzę, na ile wyświechtane są te hasła, na ile mamy do nich jeszcze taką nabożność i jesteśmy, jak widzimy, na słowo miłość, to ono coś nas robi, czy jesteśmy w stanie uderzyć w nie tym różowym baseballem, nawet dla żartu, nie? Więc okazuje się, że możemy jak najbardziej. I tu w Lublinie to wybrzmiało bardzo mocno.
Wybrzmiało. Ja byłam, odwiedziłam wystawę już trochę po wernisażu. Mhm. I kiedy weszłam do tego rage roomu, to tam już było pusto. Na ziemi były tylko te bilety, które trzeba pobrać. No i to był taki widok ciekawy.
Tak, tam rzeczywiście wydarzyło się dużo. Ja od dzisiaj będzie dostępna w tym rage roomie taka moja refleksja na ten temat na tablecie. No, żeby tak widzom dać taki wgląd w to, co tam było, to rage room jest takim pokojem wściekłości, w którym ludzie wyładowują na różnych przedmiotach swoją agresję. Macie nawet tu w Lublinie, z tego co słyszałem, taki prawdziwy rage room. Ten jest takim odwróconą ideą trochę, bo jesteście tu prowokowani do tego, żeby wejść takim filmikiem i te baseballe, które wiszą na ścianach, mają być użyte do ewentualnego rozbicia trzech marmurowych waz, które stoją na postumentach, a wazy te niosą na sobie takie rzeźbione napisy pozłocone Love, Hope i Faith, czyli wiara, nadzieja i miłość. Cały trik polega na tym, że baseballe po tym, jak je weźmiemy do ręki, okazują się być zrobione z czegoś miękkiego, a przynajmniej na tyle miękkiego, że nie jest w stanie to nadkruszyć marmuru, co się na pierwszy rzut oka wydaje niemożliwe. Marmur jednak kojarzy się z czymś delikatnym. No ale okazuje się, że jednak tak jak w naszym życiu, te wartości, przynajmniej tak wierzę, przetrwają wszystkie nasze miałkie agresje i są wartościami, które nas tak naprawdę gdzieś tam na dnie niosą. I chociaż może na chwilę straciłem wiarę w człowieka, to nie straciłem wiary w te wartości. Ten eksperyment, bo tak widz musi wiedzieć, że właśnie w zasadzie po dniu otwarcia tego eksperymentu wszystkie te baseballe zostały zniszczone. Mhm. Znaczy one naprawdę były dość odporne na uderzenia, a mimo wszystko no, ta wściekłość była tak duża, że dosłownie w drzazgi zostały rozbite, a miały w środku uzbrojenie z takiego włókna szklanego, także były
to
tak
nie było łatwe, żeby
nie
to
było
zrobić.
To łatwe, tak.
Czyli jest w nas dużo tej złości, ale myślę, że tak. Czy to może być złość na te wartości, które tam są?
No to już ci, którzy uderzają, muszą sobie odpowiedzieć, czy to jest, czy to tak było. Był to ten eksperyment społeczny, który tutaj się ujawnił, przypomniał mi, bo nie wiedziałem, czym to się skończy. Myślałem tak naprawdę, że ludzie się nie odważą, że to po prostu piękno zbawi świat, że to takie jednak nobilitujące materiały i w ogóle, że to jednak nie wypada, że może ktoś tylko przypozuje, ktoś no tak właśnie zasymuluje, ale to od pierwszych momentów było takie lanie, że po prostu ja aż dreszcze miałem. Przypomina mi to taki eksperyment Mariny Abramowicz.
Tak, też o niej pomyślałam właśnie.
Który przesuwał właśnie tę odpowiedzialność i ona dała się widzom w dyspozycję i przedmioty różne w pokoju, gdzie mogli dotykać, ranić ją nawet, no i przerwano go, bo tak daleko to poszło, że groziło jej nawet no, utrata życia, więc tutaj nie mamy takiej dramatycznej sytuacji, chociaż pod względem filozoficznym jest to jeszcze bardziej dramatyczne, mam wrażenie. Także nie wiedziałem, co się wydarzy. No, dzisiaj jest taka trochę smutna refleksja, że jednak trzeba bronić tych wartości, bo gdy nie ma odpowiedzialności, jest przyzwolenie, a jeszcze dzieje się to gdzieś tam właśnie w jakimś pokoiku, w zakryciu, chociaż były tam kamery i było powiedziane, że jest to monitorowane, to nie powstrzymało ludzi od takiego zajęcia stanowiska względem tej sytuacji sprowokowanej. No to też jest rozmowa o manipulacji w dzisiejszym świecie, o pójściu za tłumem, mainstreamie, odpowiedzialności mediów. Także no, dużo tam jest takich refleksji zaszytych. Mam nadzieję, że one są czytelne i widz je wyłapie. Nie ten, który uderzał zapewne, ale może ciągle
może
mam nadzieję, że to była mała garstka, która jednak dała obraz całej sytuacji, tak? Mhm. I to też pokazuje, jak wystarczy mała garstka w naszej wspólnocie i milczący tłum.
Przyzwolenie.
Mhm. Żeby wydarzyło się coś takiego, gdzie obraz jest zniszczeniem i wszyscy na tym, można powiedzieć, będziemy cierpieć. Więc reagować trzeba szybko i nie przesuwać tej odpowiedzialności.
Nie czekać, tak. No to taka rzeczywiście gorzka refleksja dotycząca tego, co tam się wydarzyło. Ja bym chciała teraz przejść do takich bardziej przyziemnych tematów, czyli do realizacji takiej technicznej tych rzeźb, bo to są rzeźby bardzo duże, niektóre naprawdę ogromne i wydaje mi się, że wymagają sporego wysiłku, żeby je stworzyć. Jak wygląda taki proces twórczy?
Tak, rzeczywiście tutaj na tej wystawie jest przekrój różnych prac, od małych prac w marmurze po olbrzymie prace w brązie. Jest to dekada mojej twórczości, więc to się nie zadziało w rok czy dwa. I powoli do tego gdzieś tam dochodziłem. Rzeczywiście, no, w moim przypadku proces zawsze zaczyna się od słowa, od znalezienia tego pytania, tej myśli. Potem mały szkic w glinie, tudzież w plastelinie, tak zwane bozetto, czyli trójwymiarowy szkic rzeźbiarski. Potem przenoszę to w większą formę, ale też ciągle w materiale plastycznym. I dopiero to możemy nazwać pewnym rodzajem modelu. Kiedy jest model, dopiero można go odlać w brązie albo przekuć w kamieniu. No, odlewanie w brązie to cała alchemia i oddzielny w ogóle dział technik. Ja akurat dysponuję swoją własną małą odlewnią, w której robię mniejsze prace, ale Arta Odlew w Opolu jest moim partnerem, który pomaga mi przy dużych realizacjach, bo to już duża odlewnia, olbrzymie tygle, zespół ludzi, którzy pracuje nad obróbką, spawaniem. Jest bardzo dużo takiej pracy technicznej, technologicznej przy rzeźbie. Po tym, jak już się skończy ta cała misteryjna zabawa artysty z formą, no to już wchodzi czyste rzemiosło.
No właśnie, nam się wydaje, że to jest takie bardzo uduchowione przecież. Jest nadal, ale wydaje mi się, że łączy te elementy duchowe z tymi takimi czysto przyziemnymi.
No tak jak w naszym życiu. Jest praca, która jest też po to, żeby jednak sięgnąć po ducha później. Mhm. I odwrotnie, duch, który pozwala pracować. I tutaj jest bardzo dużo takiej pracy, że rzeźbiarze zazwyczaj zawsze pracowali w pewnych rodzajach zespołach. Ja też na co dzień pracuję, mam wspaniały zespół, w tej chwili 4 pracowników, którzy mi pomagają na różnych stadiach mojej pracy. No oczywiście, no, ta merytoryczna i ta związana z modelem zawsze należy do mnie, ale później są takie momenty, w których dodatkowe ręce zawsze się przydają.
Zachęcamy, żeby się wybrać na wystawę i podziwiać i to rzemiosło, ale też zadać sobie trochę tych pytań filozoficznych, które towarzyszą tej wystawie. Myślę, że zwłaszcza warto się wybrać do tego Rage Roomu i zobaczyć, co tam się dzieje. Wystawę możemy oglądać do 6 września.
Tak, miejmy nadzieję, że zostanie jeszcze troszkę przedłużona, ale generalnie myślę, że we wrześniu, koniec września, koniec pierwszego tygodnia września będzie jeszcze finisarz.
Być może będzie jeszcze jakieś jedno oprowadzenie?
Być może tak. Na tego dnia jeszcze zrobimy. Jeszcze tak zastanawiamy się, czy uda się zrobić taki panel dyskusyjny z gośćmi specjalnymi związanymi z logoterapią, czyli Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, bo gdzieś też mnie ciągną te rejony. Poszukiwanie sensu wydaje mi się być największym siłą, która nas mobilizuje do życia i idę tu za Viktorem Franklem i jak najbardziej ten sens chcę przywracać, go poszukiwać i w nim trwać.
No to jeszcze poza wystawą polecamy ten tytuł Człowiek w poszukiwaniu sensu. Zdecydowanie warto po tę książkę sięgnąć, a o swoich pracach opowiadał Michał Jackowski. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia na wystawie.